Hiszpanii również sprawy polityczne są bardzo rozchwiane. I właśnie o to chciałem spytać naszego gościa, pani Małgorzata Wołczyk, dziennikarka tygodnika Sieci. Witam serdecznie.
Witam i ja, dzień dobry.
Jaka tam jest sytuacja? Wróciła pani w nocy z Hiszpanii, z Majorki konkretnie, a wiemy, że przeciwnicy centrolewicowego rządu Pedro Sancheza starli się w poniedziałek wieczorem z policją pod madrycką siedzibą partii i te manifestacje i to separatyści z Katalonii swoje dokładają. Jak to teraz rzeczywiście wygląda i w którym kierunku to idzie?
No, przyznam, że właściwie zdarza mi się codziennie rozmyślać nad tym, który z tych krajów znajduje się w bardziej dramatycznej sytuacji. Czy Polska w tym naszym krajobrazie powyborczym, przy zagrożeniu utraty suwerenności, w dodatku z tym agresorem rosyjskim na granicy, czy Hiszpania rzeczywiście w zupełnie podobnym scenariuszu powyborczym, gdzie na dodatek były premier Sanchez nie chce rozstać się z fotelem premiera, nawet za cenę użycia przemocy na ulicach, czy kosztem rozpadu kraju, bo do tego zmierzają jego nowe decyzje. Różnica między Polską a Hiszpanią zasadza się jednak na tym, że paradoksalnie to prawica hiszpańska i centrum Hiszpanii, centrum sceny politycznej, szuka ratunku w Brukseli w sensie dosłownym. Po prostu widząc autorytarne poczynania premiera Sancheza, to partia Vox od wczoraj apeluje do Komisji Europejskiej, rozsyła do całej Izby Reprezentantów apele, aby wreszcie Bruksela zwróciła swoje karzące oko na niepraworządne, autorytarne działania rządu, które oprócz całej listy przewin, bo przecież o tym informuję już od wielu lat, wczoraj też ten rząd dopuścił się użycia gazów łzawiących, gumowych kul, ale to przeciwko manifestantom jak najbardziej pokojowym. To były rodzice, to rodziny, to byli staruszkowie, to byli obywatele, którzy od wielu dni wychodzą na ulicę, protestując przeciw tak naprawdę korupcji całej lewicy, która jest u władzy. I przypomnę, że za wysłaniem policji zupełnie bezprawnie na tych manifestantów, bo to były bardzo legalne manifestacje. I przypomnę też, że kiedy w Warszawie wyszedł Marsz Tuska i było ponoć, prawda, milion serduszek, to tydzień później w Barcelonie wyszło 800 tysięcy ludzi, czyli 8 razy więcej niż w Warszawie przeciwko autorytarnym rządom Sancheza. I to właśnie ten sam minister Fernando Grande Marlaska, który poucza Polskę na temat solidarności z imigrantami, który stoi też za paktem migracyjnym, który był wygłaszany, bo to Hiszpania ma teraz prezydencję w Radzie Europy. Ten sam minister, najbardziej znienawidzony, wysyła policję z gumowymi kulami przeciwko tym manifestantom, którzy po prostu domagają się jedynie poszanowania prawa przez lewicowy rząd. O co tak konkretnie chodzi teraz? Przypomnę. Partia Socjalistyczna premiera Sancheza przegrała te ostatnie lipcowe wybory parlamentarne z opozycyjną prawicą. I jest w stanie niestety utworzyć ponownie nowy rząd, pozostać u władzy, ale tylko dzięki głosom komunistów i nacjonalistów katalońskich i baskijskich, którzy, zawsze przypominać, jawnie bojkotują Hiszpanię, nienawidzą Hiszpanii, uważają Hiszpanię za okupanta, chcą ją rozerwać na małe regiony, nienawidzą króla, depczą wizerunki monarchii, nienawidzą ustroju. To są małe partie, takie lewackie, marksistowskie bardzo często i to właśnie niestety przez tą nieszczęsną metodę Donta w zliczaniu głosów w czasie wyborów parlamentarnych, one uzyskują bardzo dużo władzy. I tak naprawdę uformowanie rządu lewicy zależy od tych małych partyjek, które otwarcie nie uznają ustroju, konstytucji, obrażają Hiszpanów, obrażają monarchię. I stąd bunt całej Hiszpanii, która, bo przecież nie tylko w Madrycie wychodzą na ulicę, wychodzili też w Walencji, wychodzili w Sewilli. Po prostu chcą pokazać, że w Hiszpanii wszyscy powinni być równi, a nie, że premier Sanchez, który jest gotowy dla pozostania przy władzy, uniewinnić przestępców, polityków skazanych za malwersację ogromnych pieniędzy publicznych, za przeprowadzanie zamachu stanu i wszystko po to tylko, aby zdobyć 7 głosów od owych partyjek separatystycznych, które pozwolą mu znów na stworzenie rządu i na przetrwanie u władzy. Ale tak?
Nie, nie, bo to rzeczywiście, że kraj Basków i Katalonia zawsze gdzieś tam szukała takiej swojej odrębności, też poprzez różne wydarzenia takie społeczne, kulturalne, no i sport, prawda? Bo przecież kluby z kraju Basków, Athletic Bilbao, długo opierały się tylko na urodzonych w kraju Basków, a Katalonia z kolei też przecież flagi Barcelony, no to są żółto-czerwone i tak dalej. To jakby w takim pojęciu jest to jeszcze zrozumiałe. Natomiast rzeczywiście, kiedy radykałowie dochodzą i separatyści przede wszystkim, prawda, no Baskowie, to przecież akcje terrorystyczne, to chciałbym właśnie dopytać, jak to jest? Czy te małe odrębności, te małe państwa, regiony nie mogą sobie żyć w ramach struktury Hiszpanii i tak po prostu reprezentować Hiszpanię jako całość? Czy to jest już taki duży podział, że na przykład w Katalonii mówi się językiem katalońskim i śpiewa się piosenki katalońskie, a w kraju Basków z kolei ta kultura Basków i to jest po prostu już nie do wyplenienia?
To znaczy, trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ Katalonia ma ogromne pieniądze na propagandę, którą zalewa także Polskę. I z chwilą, kiedy był przeprowadzony zamach stanu w 2017, nawet gazety takie jak Rzeczpospolita publikowały listy nieistniejących ministrów spraw zagranicznych Katalonii. To Katalonia, nie wiem jakim cudem, puszczała w telewizji polskiej filmy o tym, że jest regionem historycznym, który miała swoich królów. To jest nieprawda. Cała Hiszpania, nam się wydaje, że jest język kataloński i baskijski, ale jest mnóstwo innych regionów, które też mają swój język, tak jak Asturia, czy jak Galicja. I nie zgłaszają tak przemocowych roszczeń, tym bardziej, że no to są właściwie, mają większą niezależność niż landy niemieckie, ale no, mają w dodatku, powiedzmy to sobie uczciwie, mają 100%, że tak powiem, nie mają żadnej racji historycznej, aby oderwać się od Hiszpanii. Jakby porównywać z naszym Śląskiem, to niestety Śląsk jest o wiele mniej polski niż Katalonia jest hiszpańska, ponieważ Katalonia już od czasów starożytnych, od czasów, kiedy Hiszpania była prowincją Rzymu, należała zawsze do tej Hiszpanii. Stąd te ruchy, one się pojawiły też przy okazji, no to są dosyć nowe ruchy, te nacjonalistyczne. W XIX wieku, ale tak naprawdę pamiętajmy, że cała Hiszpania jest uformowana z regionów, które mają swoją kulturę, swój język, swoją kuchnię, ale nie obrażają tak innych narodów, nie szukają takich swojego przewagi nad innymi. Nie przeprowadzają zamachów stanu, tylko żyją, rozumieją, że czerpią też ze wspólnego bogactwa, że to Hiszpania była tym imperium, które zapewniła, że hiszpański jest językiem drugim na świecie. Podczas gdy nienawiść katalończyków, którzy w dodatku pamiętajmy cały czas, że nie wszyscy katalończycy chcą się oderwać od Hiszpanii, jest ich zaledwie, to coraz mniej. W tej chwili się oblicza, że jest ich tak 40%, ale nigdy nie wiadomo, ponieważ te partie separatystyczne są u władzy i one bardzo też terroryzują wszystkich mieszkańców, którzy nie popierają tych tendencji separatystycznych.
Pani redaktor, miejmy tak nadzieję, że to jest tak piękny kraj rzeczywiście, że też ta sytuacja polityczna się po prostu unormuje, ułoży, bo przecież jest to kraj słońca, świetnej kuchni, pięknych regionów, widoków, morza, oceanu, a my mamy tam swojego przedstawiciela w Katalonii konkretnie. I ja myślę o Robercie Lewandowskim. To chciałem na końcu naszego spotkania zapytać, jak popularny, jak odbierany jest Robert Lewandowski?
No ja wróciłam właśnie z Majorki, którą też, przypomnę, Katalonia czy Barcelona chce zagarnąć jako terytorium należące do owych países catalans, co nie jest prawdą tak do końca. I rzeczywiście nawet moja rodzina jest świadkami, jak taksówkarz się denerwował, że nie wolno Majorkańczyków wliczać do tej społeczności tych szalonych separatystów katalońskich. Lewandowski jest popularny, ale pamiętajmy, że to jest Hiszpania, że ona jest podzielona, prawda, że są, prawda, fani królewskich, czyli Realu Madryt i wielu Hiszpanów, że tak powiem, było zawiedzionych, że Lewandowski, Polak, prawda, katolik, że przychodzi do klubu takiego wywrotowego, FC Barcelony, która no nie ma też dobrych notowań u reszty kraju, więc to zawsze wchodzą kwestie właśnie polityczne teraz, tych wzajemnych roszczeń, nienawiści. Więc owszem, Lewandowski jest popularny, ale wśród fanów Barcelony, a u reszty, że tak powiem, no, jest wielu innych też piłkarzy, którymi chlubi się Hiszpania.
Ale Lewandowski ma też dom właśnie na Majorce i on tam spędza mnóstwo czasu bardzo, zresztą kiedy był jeszcze piłkarzem Bayernu, to latał na tą Majorkę z całą rodziną oczywiście, z Anną, z córkami i ta Majorka pewnie też jest mu bliska. Ale cieszymy się, prawda, że jest, nie jest w tak dobrej formie, jak był jeszcze przed rokiem, no ale zawsze w tej Barcelonie, co by nie mówić, czołowy klub świata. Dziś na przykład jest mecz z Szachtarem i miejmy nadzieję, że coś ten Lewandowski strzeli. Pani redaktor, no czekamy na tą poprawę sytuacji. Jest jakiś taki deadline, o którym my możemy myśleć, że rzeczywiście tam po prostu skończą się te manifestacje, czy nie? Czy to jest marzenie?
Nie, Hiszpania też pogrąża się w zapaści i właściwie powinna dojść do rozpisania nowych wyborów, ale skoro premier nie chce oddać władzy, jest gotowy do użycia przemocy wobec pokojowych manifestantów. I ja chcę przypomnieć wszystkim krytykom ogłoszonej wczoraj decyzji naszego prezydenta Dudy, że zrobił dokładnie to samo, co we wrześniu zrobił król Hiszpanii Filip VI, powierzając misję tworzenia rządu liderowi ludowców, czyli kolegów naszej koalicji obywatelskiej, którzy też nie mieli żadnych szans na to, aby uzyskać wotum zaufania w kongresie, ale mimo wszystko do dobrej tradycji należy, aby lider zwycięskiej partii szukał w głosowaniu tej większości. I nie dostał jej Alberto Núñez Feijóo, lider ludowców, nie dostał tej oczekiwanej większości, ale mimo wszystko były 2 dni głosowania w kongresie, gdzie mógł przedstawić swoje racje. Dlatego nie rozumiem, dlaczego decyzja u nas prezydenta, który zachował się zupełnie tak samo, czyli przestrzegając dobrej tradycji, jest tak krytykowana. Dla tych wszystkich, którzy tak w sposób zakompleksiony patrzą na Hiszpanię, ja rzeczywiście mam to porównanie, że to tam rzeczywiście dzieją się rzeczy, które wywołują alarm i dlatego partia Vox rozsyła gdzie może apele o to, aby wreszcie Bruksela zwróciła uwagę na tyranię rządów Sancheza, który jest gotowy ułaskawiać innych polityków z przewinien, wyciągać z więzień politycznych kolegów, byle tylko zdobyć 7 głosów więcej, prawda, i uzyskać koalicję.
To bardzo, bardzo, bardzo rzeczywiście złe, negatywne. Dziękujemy za ten komentarz, za to spotkanie. Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnika Sieci, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, żegnam.